To jest wywiad polityczny TOK FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
Sukcesem kończy się ta konferencja, zakończyła się ta konferencja w Gdańsku, czy takim umiarkowanym porażką, jakby pan to nazwał?
No, gdyby nie miało być sukcesu, to byśmy tego nie robili, bo nikt nas do tego nie zmuszał. To była decyzja rządu. Mówiąca o tym, że Polska chce uczestniczyć w tym wielkim projekcie, który będzie wspierany przez Unię Europejską i przez...
A Ukraina chce, żeby Polska uczestniczyła w odbudowie?
Ukraina deklarowała to od samego początku i to jest moim zdaniem ten moment zwrotny, kiedy czy to o kwestiach energetyki, czy o kwestiach logistyki, czy kwestiach infrastruktury, budownictwa, mobilności wojskowej, no będziemy decydować, znaczy będzie decydowała Ukraina, ale oczywiście Polska ma mocne karty w ręku. Nie tylko lokalizacja, sąsiedztwo, no ale też no jesteśmy taką, powiedziałbym, bramą do Unii Europejskiej.
Bo oczywiście te 200 umów czy porozumień, tak, listów, 7,5 tysiąca uczestników, to nie oznacza, że te wszystkie 200 umów to jest po polskiej stronie.
Nie, nie, to jest kilkanaście umów.
Żeby była jasność.
To jest kilkanaście umów z tych blisko 200 umów na łączną kwotę przy tych ograniczonych jeszcze funduszach, którymi dysponuje Ukraina, na 10 miliardów euro. Natomiast, jak powiedziałem, my traktujemy to, że to będzie plan Marshalla. Znaczy, to nie jest reperowanie mostów, to nie jest odbudowywanie tuneli. To jest, panie redaktorze i szanowni państwo, po prostu wielki proces budowania tego państwa tak naprawdę na nowo, od linii kolejowych, przez autostrady, drogi ekspresowe, lotniska. To będzie możliwość również dla polskich firm, a jak powiedziałem, gdzieś tam w powietrzu niestety było gęsto ze względów na decyzję obu prezydentów, natomiast mam wrażenie, że premier Donald Tusk tak to zrobił, że przeszliśmy do takiej pragmatycznej współpracy, która jest korzystna dla obu stron.
Ale proszę powiedzieć o tym po powietrzu, czy o tym klimacie, jaki tam panował, tak żebyśmy zrozumieli, bo może jest tak, wie pan, nie twierdzę, pytam, może my też w naszych opiniach, tych podejrzeniach, jak te wydarzenia między naszymi prezydentami wpłyną na klimat, przesadzali w tej obawie, że prezydent Zełenski nie przyjechał, więc to się akurat potwierdziło.
No nie, ale wie pan, no ja odpowiadam za kwestie, powiedzmy, Unii Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego, więc z punktu widzenia obecności, no, przewodniczący Rady Europejskiej, przewodnicząca Komisji Ewa Kopacz, która reprezentowała Parlament Europejski, format parlamentarny, który budowałem między innymi z Agnieszką Pomaską, z Moniką Wielichowską. Więc ja rozpocząłem nasze spotkanie pierwszego dnia, wtedy, kiedy mieliśmy spotkanie z delegacjami Rady Najwyższej i Parlamentu Europejskiego i Polskiego Sejmu od takiego tytułu piosenki, którą bardzo lubię, zespołu Queen. Friends will be friends. Więc mam absolutne przekonanie, że jeżeli nawet Zełenski podjął decyzję absolutnie skandaliczną i dla nas niedopuszczalną, a Nawrocki...
To przyjaźń co?
A Nawrocki dolał oliwy do ognia, ponieważ Nawrocki ma jeden cel, psuć temu rządowi, pozbawić nas sukcesu. Sukcesu, który dają już w tej chwili pieniądze safe, jak pan redaktor widział, jakie są wskaźniki z punktu widzenia polskiego przemysłu, ile miejsc pracy, ile zamówień, ile rozwoju lokalnego, który się spodziewamy, i regionalnego w tych miejscach, gdzie są fabryki PGZ-u.
Ma to jakieś znaczenie już.
Więc na początku była gęsta atmosfera, ale mam absolutne przekonanie, że od momentu polskiego wystąpienia polskiego premiera, który ukierunkował tę konferencję na pragmatyczną współpracę korzystną dla obu stron.
I jest pan przekonany, że tak właśnie będzie?
Jestem przekonany, to jest w ogóle moje wrażenie, którym się chciałbym z panem redaktorem i państwem podzielić, że mam wrażenie, że ta wojna jest zakończenie tej wojny jest coraz bliżej.
Dowody.
Dowody? No, decyzje, które podejmują na przykład tam ukraińscy politycy, no, o zaostrzeniu tej narracji. To znaczy, że Ukraina się szykuje na wybory. Znaczy, uważam, że będzie jakieś zawieszenie broni.
A to na przykład w ten sposób pan interpretuje, że Zełenski zbiera się do wyborów, więc potrzebuje też i tych, którzy...
To nie jest wykluczone. To nie jest wykluczone, bo jak pan redaktor widzi, przeprowadził to wszystko z naszego punktu widzenia niedopuszczalnie, ale ze swojego punktu widzenia po mistrzowsku.
De facto
uzyskując wsparcie wszystkich głównych aktorów sceny politycznej i wszystkich byłych prezydentów prezydentów Ukrainy, oczywiście poza jednym Janukowyczem, który jest na banicji. Więc to by oznaczało, że być może przed wyborami połówkowymi w Stanach Zjednoczonych coś się może wydarzyć.
Prezydent Trump ostatnio zwrócił uwagę na taką wypowiedź. Z kolei określił, że Ukraina, że przywódca Ukrainy radzi sobie dobrze i też zwrócił uwagę na tą determinację sił zbrojnych. Tak co chwila te komunikaty stamtąd są takie zmienne, ale oczywiście zakończenie tego konfliktu czy go zawieszenie zależy na jakich warunkach, ale jeśli miałyby w środku Europy nie spadać bomby, to myślę, że każdy będzie kibicował.
Dwie strony, panie redaktorze, chcą zakończyć tę wojnę. Dlaczego? Po pierwsze, Ukraina boi się kolejnej zimy, bo wiemy, że Rosja potrafi uderzać i to celnie w infrastrukturę energetyczną, więc kolejna taka zima, jaką przeżyli Ukraińcy, byłaby nie do wytrzymania z punktu widzenia tej, tak powiedziałbym, odporności społecznej i przyzwolenia społecznego. Z drugiej strony Moskwa widzi, że Ukraina też uzyskała silny potencjał nie tylko obronny, ale również ofensywny i potrafi też konkretne cele nawet w Moskwie dokładnie ustalać i skutecznie przeprowadzać akcje, więc czy operacje. Więc mam absolutne przekonanie, że jesteśmy bliżej tej wojny.
Bliżej końca.
Bliżej końca tej wojny. A co by oznaczało, że ta konferencja w Gdańsku i wielki szacunek dla pani prezydent Dulkiewicz, miasto wykonało, ale też strona rządowa. I być może to rzeczywiście jest ostatnia taka okazja, gdzie możemy rozmawiać o odbudowie przed realną odbudową.
Pan wspominał w swojej wypowiedzi, wracając do tematu tych relacji między prezydentami Polski i Ukrainy. Pan powiedział, że prezydent Nawrocki działa tylko po to, by utrudnić pracę obecnemu rządowi. Dzisiaj wiele osób widziało i pewnie komentuje ten ranking zaufania Ibrisu dla prezydenta Nawrockiego. Prezydent cieszy się największym zaufaniem i z tych czołowych polityków ma tych ocen negatywnych też najmniej. Nie zaskakuje to pana?
Myślę, że to jest celowe działanie prezydenta, czyli właśnie niebudowanie wspólnoty, niebudowanie ważnych spraw na poziomie międzynarodowym, ale właśnie budowanie niezgody, pokazywanie polaryzacji, ustawianie się w kontrze do rządu. Niewątpliwie ten
elektorat... Wynikałoby, że to się podoba, bo...
Niewątpliwie ten elektorat, nazwałbym go prawym sektorem, skutecznie wokół siebie gromadzi.
Tutaj prezydent ma tych pozytywnych odpowiedzi ponad 50%. Co pan zobaczyć?
Ja widziałem ten sondaż. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć rzeczywiście, że znaczy...
A co jeszcze zwróciło uwagę w tym sondażu pana?
Pan wie, że też nie wszystkie nasze osoby, można tak powiedzieć, czy osoby zaufania publicznego z naszej strony tam mają dobre oceny, ale...
Nie, bo to ma pan... Rozumiem, tak, premier tutaj ma sporo tych negatywnych ocen. Minister Sikorski jest na drugiej pozycji, ma też jednak też całkiem niezły ten wynik pozytywny. Mhm. Tutaj dzisiaj widziałem komentatorzy zwracali uwagę na Rafała Trzaskowskiego i jego negatywne oceny. Ma zdecydowanie nie ufam prawie 44, raczej nie ufam 17. Ale ja przed programem poprosiłem, żebyśmy sprawdzili, jak było w poprzednich tych badaniach w maju, kwietniu. Nie znam się na robieniu sondaży, ale zwróciło moją uwagę, że w tym rankingu zaufania Ibrisu dla Onetu w poprzednich dwóch, do dwóch sięgnęliśmy, Rafała Trzaskowskiego nie było. A teraz nagle się pojawił. To ciekawe, tak? Nie wiem, jak się do tego odnieść, bo nie wiem, czy da się to porównać wszystko.
To być może nie jest porównywalne. Prawda brutalna, panie redaktorze, pyta pan warszawiaka, więc prawda jest też taka, że...
Ale boi się pan tego referendum, czy nie?
Rafał Trzaskowski się skoncentrował na zarządzaniu miastem, na uzyskiwaniu środków europejskich. Robi to bardzo skutecznie. Natomiast powiem szczerze, metropolia warszawska, zarządzanie miastem, które ma budżet blisko 30-miliardowy, kilkanaście spółek, szpitale, plany na rozbudowę metra, trzecia, czwarta linia, wielkie inwestycje sportowe, boiskra i tor Stegny.
Do czego pan zmierza?
I Polonia.
Czy to jest trudne?
Nie, to oznacza, że często prezydent miasta czy gospodarz miasta ponosi konsekwencje działań, na które kompletnie nie miał wpływu.
To jest tak zwana polityczna odpowiedzialność.
To jest polityczna odpowiedzialność, natomiast jak powiedziałem, pan redaktor dokładnie wie i nasi słuchacze, że ja zajmowałem się zawsze kontrolami poselskimi i te kontrole przeprowadzałem wyłącznie w oparciu o dokumenty i fakty. Nawet napisałem książkę i żaden z polityków wymienionych tam z imienia nazwiska PiSu, jeden próbował, Cieszyński, ale przegrał sprawę przed sądem, nie udowodnił, że tam jest chociażby jedno słowo nieprawdziwie czy bez dowodów napisane, więc... Ja bardzo czekam na raport Najwyższej Izby Kontroli w sprawie Szpitala Południowego.
Zejdzie się.
Tak. I to już jest raport, nie, który jest robiony teraz ad hoc w kontekście tej skandalicznej sytuacji wokół SOR-u. To jest raport, który pokazuje całościowe zarządzanie tym szpitalem w ostatnim okresie. Także kwestie, które bulwersowały mnie już... Być może tego tak mocno nie mówiłem, ale wtedy, kiedy kontrolowaliśmy z posłem Jońskim na przykład Szpital Narodowy, na Stadionie Narodowym, widzieliśmy gigantyczną pozycję pod tytułem wynagrodzenia medyków, kilkakrotnie większe aniżeli te, które uzyskiwali we własnych placówkach, szpitalach, przychodniach, plus kompletny brak nadzoru NFZ-u, na przykład na kwestiami tak zwanych dodatków covidowych. Znaczy ktoś pracował jeden dzień w szpitalu i dostał dodatek 15 tysięcy, który był dodatkiem wypłacanym w perspektywie miesiąca i ktoś dostawał na przykład, okazywało się z raportu NIK-u, że ktoś dostawał tych dodatków po kilka razy w miesiącu. Znaczy więc nikt kompletnie nad tymi środkami nie panował i wtedy i mam wrażenie, że w tej chwili też nie panuje.
No i teraz pan do tego wraca, jak się pojawiła
ta sprawa? I muszą być tego, to nie tylko konsekwencje, ale muszą być również wyciągnięte wnioski. I ja rozumiem, że nad tym pracuje minister zdrowia.
Tylko wie pan, gdzieś się... ta ustawa, która pozwala waloryzować co roku wynagrodzenia tych, którzy są na etatach, to chyba Platforma też głosowała za tą ustawą. A to, że system jest tak skonstruowany, to już funkcjonuje od lat. Ta licytacja
Ale wie pan, dlaczego jest jedna grupa zawodowa, której jedna grupa, cała grupa medyków tak naprawdę, której pozycja, sytuacja płacowa się ustabilizowała. To są już naprawdę, i to mówię jako poseł do Parlamentu Europejskiego, te zarobki, które są w Polsce. Czy to lekarzy, czy też niektórych innych zawodów medycznych, są na poziomie europejskim. Problem jest taki, że my jako płacący
zrobimy składkę... Zrobimy wszystko, by zablokować tę ustawę, tak powiedział dzisiaj w radiu
zdrowotną. Nie odczuwamy tego, że to leczenie jest na poziomie europejskim. A dlaczego? Ponieważ gigantyczne koszty idą na wynagrodzenia, często właśnie takie kolosalne, czego patologią był przykład tego lekarza z SOR-u.
Tak, pieniądze na wynagrodzenia idą duże, bardzo duże, w wielu placówkach po prostu prawie wszystkie, no ale chce pan powiedzieć, że to wszystko jest wina lekarzy? To też nie jest
odpowiedzialne. To jest wina, moim zdaniem, braku kontroli płatnika, jakim jest NFZ, ale również być może potrzebne są lepsze oprzyrządowania prawne i uważam, że też elementem, który nie tylko wzbudzają emocje, a wie pan, ja jestem też osobą, która w moim mieście jest rozpoznawalna.
Nie, panie pośle, bo jedna rzecz mnie zaniepokoiła. Jeżeli pan mówi o tym braku kontroli płatnika, jakim jest NFZ, to tak jakby pan sugerował, że wszystkie wynagrodzenia lekarzy to jest jakaś lewizna.
Nie, ja nigdy nie powiedziałem. I jestem ostatnią
Czyli
osobą,
tak pan
która.
Nie mówi.
Nie. Jestem ostatnią osobą, która by w jakikolwiek sposób szczuła czy stygmatyzowała lekarzy.
Bo wie pan,
czy
do jakiej sytuacji dochodzimy? Wiele osób, jedni są na etatach, drudzy są na kontraktach. Kontrakty są dlatego, że to państwo, my chcieliśmy, żeby oni pracowali w wielu miejscach, bo lekarzy było za mało. Mają niskie podatki. Dobrze. Takim Morawiecki to skonstruował. Mają niskie podatki, dużo zarabiają, ale jeżeli ktoś zarabia dużo, bo taką ma możliwość...
Co roku wchodzi w życie 1 lipca ustawa, za chwilę dzisiaj jest 26 czerwca.
Ale to wy też za nią głosowaliście.
Zaraz będziemy musieli podwyższyć wszystkim medykom, którzy mają jakby te uprawnienia ustawowe, 8%. Więc
ale
jakby,
głosowaliście za tym.
Nie pamiętam, czy nad tym głosowałem, musiałbym sprawdzić. Na pewno uważam,
ale informacja.
Uważam, że czas najwyższy to zmienić. zracjonalizować, ale wie pan co, do tanga trzeba dwojga. Tak jak w sprawie safe, tak w sprawie ambasadorów, tak w sprawie powołania młodych oficerów. Musi mieć jakiegokolwiek partnera po stronie Nawrocki.
Nawrocki powiedział, że zrobi wszystko, by zablokować tę ustawę, więc pewnie będzie prosił prezydenta o weto.
Nawrocki nie jest żadnym partnerem, żeby budować, tak powiem, mocny kompromis w tematach najważniejszych. Nie był w stanie zbudować tego kompromisu i dialogu w sprawie bezpieczeństwa, naszego elementarnego bezpieczeństwa, nie będzie w stanie zbudować tego dialogu w sprawie bezpieczeństwa zdrowotnego. My musimy pokazać, że mamy plan i go przeforsować, mimo tego, że być może nawet będzie na końcu weto.
Pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo.
Panie redaktorze.
A po informacjach pan Sebastian Gajewski, wiceminister pracy.
Reklama. Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
Zaraz część posmarujemy.
Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
Już nie swędzi.
Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł. Lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów. Również za 1499 zł. W zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt. Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. A te zaczynamy od utrudnień dla kierowców. Po zderzeniu 5 samochodów osobowych autostradowa obwodnica Wrocławia jest zablokowana w kierunku Warszawy. W wypadku 5 osób zostało rannych. Służby zalecają kierowcom jadącym w stronę Warszawy objazd przez węzeł Wrocław-Zachód. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Jeśli chodzi o udział w odbudowie Ukrainy, Polska ma mocne karty w ręku, powiedział w wywiadzie politycznym TOK FM europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Wskazał, że to nie tylko lokalizacja i bezpośrednie sąsiedztwo z Ukrainą, ale też to, że Polska jest dla Ukrainy, jak powiedział polityk, bramą do Unii Europejskiej. Zdaniem Szczerby, mimo dyplomatycznych napięć między Polską i Ukrainą i nieobecności Władimira Zełenskiego, kończąca się w Gdańsku konferencja o odbudowie Ukrainy odniosła sukces. Rzeszów zmienia się dziś w stolicę kultury Polski Wschodniej. Startuje 16. edycja Europejskiego Stadionu Kultury, największego festiwalu na Podkarpaciu, który w tym roku łączy hasło innowacje. To część większego przedsięwzięcia Wschodu Kultury, który integruje środowiska artystyczne z Polski, z muzykami z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy. Impreza w Rzeszowie potrwa do niedzieli, a w programie znajdzie się ponad 30 bezpłatnych wydarzeń, koncerty, wystawy, spektakle i warsztaty, mówi organizatorka Dominik Więcek.
Zauważyłem, że tutaj bardzo dużo rodzin, które trochę pojawią się pewnie na tym festiwalu z przypadku, po prostu idąc po mieście, więc w tym roku postanowiłem jeszcze mocniej podkreślić ten charakter. Jest bardzo dużo wydarzeń nakierowanych na rodziny z dziećmi.
Szczególnie Państwa zapraszam na projekt Oniryka, włoskiego studia, który powstał z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, która staje się tutaj tłumaczem rzeczy niewidzialnych, czyli snów.
Festiwal otworzy wieczorem o 20:00 koncert główny na parkingu przy hali Podpornie. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Władze belgijskiej prowincji Brabancja Walońska i organizatorzy odwołali zaplanowaną na weekend rekonstrukcję bitwy pod Waterloo. Powodem są upały. Wydarzenie co roku przyciąga tysiące widzów pod Brukselę, w tym turystów. Polska frygata szkolna Dar Młodzieży weźmie udział w paradzie żaglowców w Nowym Jorku z okazji Amerykańskiego Dnia Niepodległości, przekazał Uniwersytet Morski w Gdyni. Dar Młodzieży będzie reprezentować Polskę wśród 48 największych żaglowców z 20 państw oraz 50 okrętów wojennych z całego świata. Frygata będzie w Nowym Jorku od 3 do 8 lipca. A kolejne informacje w TOK FM o 17:40. Teraz prognoza pogody.
Sponsorem programu jest właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitoraj Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
W nocy na ogół bezchmurnie, termometry pokażą od 16 stopni na wschodzie do 20 w centrum i na południu. Sobota upalna od 31 stopni na północnym wschodzie, 35 w centrum do 38 na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem i Podhalu, około 28. Słabe przelotne opady deszczu możliwe jedynie po południu w Tatrach.
Sponsorem programu był właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitoraj Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W północnej części kraju jest ono dobrej i bardzo dobrej jakości, na południu dobrej i umiarkowanej. Na pomarańczowo świeci się stacja pomiarowa w Bielsku-Dużym na Mazowszu, tam powietrze jest dostatecznej jakości.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
To jest wywiad polityczny TOK FM, Maciej Głogowski. Dzień dobry. Jak co tydzień zapraszamy do obejrzenia i odsłuchania podcastu politycznego Dzieje się. Można już oglądać, słuchać. Dziś między innymi o sprawie wokół Szpitala Południowego w Warszawie i politycznych konsekwencjach. Najnowszy odcinek Dzieje się, dostępny już na YouTube'owym kanale TOK FM oraz w aplikacji TOK FM. A w studiu TOK FM pan Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Gorąco?
Gorąco.
I co my jako pracownicy, pracowniczki powinniśmy wiedzieć, jak jest tak ciepło?
Po pierwsze, powinniśmy wiedzieć i pamiętać, że konstytucja gwarantuje nam prawo do bezpiecznych, higienicznych warunków pracy i to prawo jest także zagwarantowane przez kodeks pracy i stosowne rozporządzenia. A prawo do bezpiecznych, higienicznych warunków pracy to także prawo do tego, żeby miejsce, w którym pracujemy, nie zagrażało naszemu życiu, naszemu zdrowiu i zapewniało komfortowe, w tym także związane z ciepłem, z temperaturą, warunki wykonywania pracy. To kluczowa sprawa. W tej chwili w przepisach prawa nie mamy czegoś takiego jak temperatura maksymalna, ale to nie znaczy, że możemy pracować, a pracodawca może od nas wymagać, żebyśmy pracowali w każdej temperaturze i w każdych warunkach związanych z ciepłem czy z nasłonecznieniem. Tak absolutnie nie jest. Po pierwsze, pracodawca musi organizować tak pracę, żeby nam nie było za ciepło, żeby ta temperatura umożliwiała wykonywanie pracy bez żadnego zagrożenia dla naszego życia i zdrowia, a po drugie, jeżeli będziemy mieli przekonanie, że w pracy jest na tyle gorąco, że te warunki wynikające z temperatury czy z nasłonecznienia zagrażają naszemu życiu, naszemu zdrowiu lub życiu lub zdrowiu kogokolwiek innego, to mamy prawo przerwać pracę, a nawet oddalić się z miejsca pracy, zawiadamiając o tym pracodawcę bez ryzyka, że utracimy wynagrodzenie za ten czas.
Zachowując wynagrodzenie za ten czas. Przeczytałem taki komunikat, że resort... Resortowi udało się, by w poniedziałek odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów, dobrze? Tak? Dobrze interpretuję te tak, słowa, dokładnie. Które są bardzo takim językiem urzędowym. I to posiedzenie komitetu, które ma odbyć się w poniedziałek, dodatkowe, specjalne, ma dotyczyć i doprecyzować rozporządzenie o pracy w upałach, tak?
Tak, tak jest. Tak?
A dlaczego dopiero teraz?
Ministerstwo, my jako Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej już od początku tej kadencji dostrzegaliśmy problem, że obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w większym stopniu chronią nas przed chłodem w pracy, bo na przykład zawierają temperatury minimalne, w których możemy wykonywać pracę, zakazują umieszczania urządzeń, z powodu których w pracy są przeciągi i to generalnie bardzo troszczą się o to, żeby nie było nam zimno w pracy. Nie ma tutaj zdziwień, ponieważ są to przepisy przygotowane kilkadziesiąt lat temu, a w przeszłości raczej mierzyliśmy się z tym, że w Polsce bywało zimniej niż cieplej. I doszliśmy do takiego przekonania, że musimy także zaadresować te zmiany klimatu i to, że coraz częściej, w szczególności latem, ale nie tylko, mierzymy się z bardzo wysokimi temperaturami w pracy. I chcieliśmy wzorem innych państw Unii Europejskiej, i nie mówimy tutaj tylko o państwach Europy Południowej, no bo to jasne, Hiszpania, tam jest znacznie cieplej, ale takie rozwiązania są też w takich państwach jak Łotwa, jak Dania, Niemcy czy Austria, wprowadzić temperatury maksymalne w miejscu pracy.
A co będzie w tym rozporządzeniu?
To jest to rozporządzenie, które przygotowaliśmy w zeszłym roku. Ono przeszło całą ścieżkę do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Wówczas w sierpniu zeszłego roku Stały Komitet Rady Ministrów nie zaopiniował tego rozporządzenia pozytywnie. Dzisiaj dzięki wysiłkom ministerstwa, pani minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, po decyzji Rady Ministrów na ostatnim posiedzeniu, to rozporządzenie na Stały Komitet Rady Ministrów wraca i mamy nadzieję, że tym razem Stały Komitet zaopiniuje pozytywnie.
A jak już wejdzie w życie, to co to będzie dla nas oznaczało? Co takiego się pojawi?
Pojawią się dwie nowe kategorie, których dzisiaj nie ma w obowiązujących przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Po pierwsze, będą to temperatury maksymalne, czyli temperatury, które nie mogą zostać przekroczone w miejscu pracy. Odpowiednio 32 i 35 stopni w zależności od tego, czy pracujemy w pomieszczeniu, czy pracujemy na zewnątrz. Oraz pojawią się temperatury, powyżej których pracodawca jest obowiązany do podjęcia pewnych środków organizacyjnych, technicznych, które będą chronić nas przed skutkami pracy w podwyższonej temperaturze. I tutaj próg z kolei będzie wynosił odpowiednio w zależności od tego, czy pracujemy na zewnątrz, czy w środku, 25 i 28 stopni. Wszystkie te działania, które będzie pracodawca podejmował, one będą podlegać konsultacji z pracownikami, ze związkami zawodowymi. To są takie dwie zasadnicze zmiany, które chcielibyśmy wprowadzić do obowiązujących przepisów ogólnych o bezpieczeństwie i higienie pracy.
I to jest rozporządzenie, które jeśli przejdzie przez Komitet Stały Rady Ministrów, Stały Komitet Rady Ministrów, to co dalej?
To zostanie podpisane przez panią minister i wejdzie w życie. Chcielibyśmy, żeby weszło w życie od przyszłego roku.
Czyli ten sezon musimy przetrwać bez rozporządzenia.
Tutaj od początku założenie było takie, że jest to istotna zmiana, która wpływa na warunki organizowania pracy i tutaj pracodawcy muszą mieć odpowiedni czas, żeby dostosować się do przepisów tego rozporządzenia. Naprawdę, dlatego
nie wiem, czy to wasza ministerstwa, czy komitetu wina, nawet nie wiem, czy sensowne jest tutaj poszukiwanie winy. Ja tylko, wie pan, tak sobie wyobrażam, że teraz ktoś jedzie samochodem, albo idzie do pociągu, albo do autobusu i ma słuchawki na uszach, albo jest po prostu już w domu i słucha, że dwóch gości w radiu rozmawia o tym, że przepisy, które będą regulowały dopuszczalną, znaczy maksymalną temperaturę, po której rozumiem przekroczeniu, czy to w pomieszczeniu, czy na zewnątrz, która jest wyższa?
Wyższa temperatura jest przy pracy w pomieszczeniu.
Czyli jak tam jest 35 w pomieszczeniu, to mam prawo odstąpić, tak?
Uh-huh.
A 32 na zewnątrz.
Tak.
I że siedzi dwóch facetów i rozmawia, a my tu właśnie mówimy, że za chwilę w Polsce będzie na przykład na zachodzie 40 stopni.
I my
to trochę późno.
I my w tej chwili... Dwie rzeczy. Po pierwsze, że ten rząd jest rządem koalicyjnym i wszystkie formacje mają swoje wrażliwości. My jako Lewica mamy tę wrażliwość, która każe nam patrzeć w stronę pracownika. Ale nasi partnerzy koalicyjni, do czego oczywiście mają prawo, jak Koalicja Obywatelska czy Polskie Stronnictwo Ludowe, mają nieco inną wrażliwość. Oni patrzą bardziej na potrzeby pracodawców, na potrzeby biznesu. To rozporządzenie nie uzyskało pozytywnej opinii ze względu na stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Finansów, które podnosiły, że z różnych powodów dla różnych kategorii pracodawców te rozwiązania będą niekorzystne. Natomiast Tak, w przyszłym tygodniu zaczynają się upały, tak, mamy prognozę 40 stopni i to jest moment, w którym my chcielibyśmy zachęcić wszystkich pracodawców, żeby stosowali te środki, które dzisiaj są dobrowolne, ale już są dopuszczalne. Jak na przykład skracali czas pracy, wprowadzali dodatkowe przerwy w pracy, pozwalali pracownikom w większym stopniu na korzystanie z pracy zdalnej czy pracy zdalnej okazjonalnej. Jako Ministerstwo Rodziny chcemy dawać przykład. U nas w poniedziałek pracownicy będą mogli skończyć pracę po 6 godzinach pracy, będą mogli brać pracę zdalną i pracę okazjonalną bez względu na harmonogram pracy zdalnej i nie będzie musiał być zachowany taki nasz wewnętrzny wymóg, że 50% pracowników powinno pracować stacjonarnie w ministerstwie i w poszczególnych komórkach organizacyjnych. To są rozwiązania, które można stosować i do których stosowania zachęcamy.
A w budynkach resortu nie ma klimatyzacji?
Jest klimatyzacja i są dostępne dystrybutory z wodą dla wszystkich pracowników.
A mimo to mogą zostać w domu? Chodzi o to, żeby nie musieli na przykład pokonywać tej drogi z pracy, z domu do pracy, tak?
No mamy różne elementy. Pamiętajmy, że wysoka temperatura, przed wysoką temperaturą chronią nas klimatyzatory. Jeżeli nasza praca jest głównie pracą w zamkniętym pomieszczeniu jednym, gdzie sobie siedzimy i możemy ustalać tę temperaturę. Ale część pracowników wykonuje pracę bardziej w ruchu, przemieszcza się po budynkach, wychodzi z budynków ministerstwa, zajmuje się jakimiś elementami naszej infrastruktury. To jest jedna sprawa. Dwa, wysokie temperatury są w dni, kiedy mamy wysokie nasłonecznienie. To również ma wpływ na nasze samopoczucie. Nawet jeżeli chronimy się za pomocą żaluzji czy rolet, to też jest tak, że te elementy czasem się nagrzewają, czasem no, wpływają na to, jak na przykład patrzymy, czy czujemy się komfortowo, czy nie. To wszystko warto brać pod uwagę i zachęcamy do tego, żeby dzisiaj z tych rozwiązań już korzystać, bo to wpływa na efektywność pracy, to wpływa na komfort pracy. Warto dbać o komfort pracy pracowników.
Pan Liwiusz Laska będzie nowym prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To jest dzisiejszy przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS-u, dyrektor generalny Ministerstwa Pracy. Dostał rekomendację czy zgodę Rady Nadzorczej, tak?
Pozytywną opinię.
Pozytywną opinię. Czy prezes Rady Ministrów podjął już decyzję i podpisał powołanie?
Nie mam wiedzy, czy pan premier podpisał akt powołania pana Liwiusza Laski na stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mam nadzieję, że nastąpi to w najbliższych dniach. Ja uważam, że pan Liwiusz Laska jest bardzo dobrym kandydatem na prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przez ostatnie 2,5 roku był przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładu. No to umożliwiło mu zapoznanie się z całym spektrum działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ma też dobre doświadczenie w zarządzaniu, jako chociażby dyrektor generalny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Ale rozumiem, że nawet jeśli premier nie podpisał, to jest dogadane, że jest ta zgoda premiera na to, tak? Chyba nie ma takiego ryzyka, że teraz by się coś wydarzyło.
Wszystkie kandydatury, które kieruje pani minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, są przez nią uzgadniane z marszałkiem Czarzastym, są uzgadniane z kancelarią premiera, więc liczymy na podpis pana premiera, ale oczywiście, i tak też wskazuje historia, to zawsze do premiera należy ostateczna decyzja i premier podejmuje to rozstrzygnięcie samodzielnie.
A czy, to już tak skoro pan wspomniał o tym, że pani minister Dziemianowicz-Bąk też no, w ramach tak, funkcjonowania w koalicji innego ustala różne rzeczy, czy negocjuje, a to z liderem lewicy, a to z otoczeniem premiera, to za jaką cenę doszło do tej zmiany w ZUS-ie? Bo to dla państwa tylko krótka historia, nie wchodząc w szczegóły. Pan prezes Derdziuk, którego ten rząd wybrał ponownie do pełnienia funkcji prezesa ZUS-u, jest chory i z tego też powodu, jak rozumiem, nie będzie kontynuował swojej misji. Tak się czasem zdarza, życzymy zdrowia. Natomiast no, on na pewno nie był kojarzony z lewicą. To była raczej decyzja premiera i jego otoczenia. Teraz to stanowisko wraca tak we władanie, bym powiedział, lewicy.
Dwie rzeczy, jeśli pan pyta za jaką cenę.
Na przykład, gdzie jakieś stanowisko zwalniacie, żeby...
Jedyną ceną jest tutaj cena dobrego zarządzania i mamy z panią minister Agnieszką Dziemianowicz-Bąk
mogłem się zakrztusić.
Przekonanie, że Liwiusz Laska po bardzo dobrych 2,5 roku kierowania Radą Nadzorczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pełnieniem funkcji dyrektora generalnego Ministerstwa Rodziny, my jesteśmy dużym ministerstwem, blisko 1000 pracowników, będzie w stanie przenieść te dobre standardy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i o to tutaj chodzi.
Jeśli
pan pyta o to, czy Zbigniew Derdziuk był związany z lewicą, oczywiście nie był związany z lewicą, był w pierwszym rządzie Donalda Tuska przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów, politykiem związanym
jeszcze
z
rządzie PiS-u
koalicją obywatelską. Tak.
No, chodzi mi o to, czy jakieś stanowisko za to trzeba było wynegocjować inne. Coś na przykład oddajecie, żeby wziąć ZUS. Tak po politycznemu.
Nie prowadzimy tego rodzaju rozmów. Dzisiaj w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych chodzi o to, żeby Zakład Ubezpieczeń miał prezesa i to dobrego prezesa, który będzie sprawnie zarządzał tą instytucją.
Pan Sebastian Gajewski, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Nowa Lewica. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ostatnia część wywiadu politycznego tuż po informacjach. Naszym gościem będzie pani dr Anna Motarska-Sosnowska.
Reklama.
Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
Skoda. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługuje Aflofarm.
Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
No, sam zobacz.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Polska ma mocne karty w ręku, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. To komentarz do zakończonej dziś w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy.
To jest moim zdaniem ten moment zwrotny, kiedy czy to o kwestiach energetyki, czy o kwestiach logistyki, czy kwestiach infrastruktury, budownictwa, mobilności wojskowej, no będziemy decydować.
Do Gdańska przyjechała połowa Ukraińskiej Rady Ministrów. Dzięki temu wydarzenie miało wymiar bardzo praktyczny i gospodarczy, ocenił pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal. Biznes jest bardzo zadowolony. Udało się zawrzeć około 160 umów, podsumował. W wydarzeniu wzięło udział około 70 delegacji państwowych. W Krakowie nie odbędzie się zapowiadana przebudowa ulicy Starowiślnej. Tak zdecydował pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kraciak. To jedna z bardziej ruchliwych dróg w mieście. Miała być przekształcona w ulicę jednokierunkową, do czego miasto przygotowywało się od kilku lat. Według komisarza Kracika wstrzymania zmiany chcieli sami mieszkańcy.
Być może, że była taka wizja, że jeżeli do Wisły od centrum będzie zielona taka aleja, to jest jakby kusząca perspektywa. No tylko, że są ludzie, są biznesy, gdzie no właśnie muszą parkować, muszą żyć i mieszkać.
Radny dzielnicowy Maciej Fijak ze stowarzyszenia Akcja dla Krakowa mówi wprost, to skandaliczna jednoosobowa decyzja.
Komisarz nie ma mandatu wyborczego, żeby podejmować tak kluczowe decyzje. Nie będzie szerszych chodników, nie będzie drzew na tej ulicy, będzie dalej betonowa, paskudna patelnia, po której no najłatwiej jest przejechać samochodem.
Projekt przebudowy był już przygotowany, przeszedł konsultacje społeczne, a także uzyskał dotacje z Unii Europejskiej. Teraz na Starowiślnej przeprowadzony zostanie wyłącznie remont. Po trzęsieniu ziemi w Wenezueli na platformach społecznościowych masowo pojawiają się zmanipulowane filmy i nieprawdziwe komunikaty, przekazało Wenezuelskie Obserwatorium Fake Newsów. Amerykańskie służby wydały ostrzeżenie przed fałszywymi zbiórkami. W manipulacjach tych wykorzystano nagrania wideo przedstawiające zniszczone budynki w Turcji po trzęsieniu ziemi w 2023 roku oraz port zalany przez tsunami podczas katastrofy, do której doszło w 2011 roku w Japonii. Władze kraju przekazały, że w katastrofie zginęło według ostatnich danych prawie 600 osób, a 3 tysiące zostało rannych. Eksperci szacują jednak, że liczba ta wzrośnie do kilku tysięcy. W nocy na ogół bezchmurnie, termometry pokażą od 16 do 20 stopni. Sobota upalna, od 31 stopni na północnym wschodzie do nawet 38 na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem i na Podhalu, tam około 28. Słabe przelotne opady deszczu możliwe jedynie na południu w Tatrach.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Ostatnia część wywiadu politycznego piątkowego, ostatni moment w wywiadzie politycznym na podsumowanie mijającego tygodnia w polityce. Pani doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry, witam.
Dzień gorący, można by powiedzieć. To był gorący tydzień też w polityce. Oddaję pani głos. Co wybieramy jako rzecz najważniejszą do tego podsumowania? Mam nadzieję, że nie zaskakuję tym pytaniem.
Nie, dla mnie najważniejsze w tym tygodniu to zdecydowanie Gdańsk i cała konferencja oraz to, jakie może przynieść efekty, dlatego że i to nie tylko ze względów gospodarczych i to, co nawet mówiliście państwo teraz w informacjach, jak biznes na to zareagował, ile zostało podpisanych umów. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ponad 100 umów to mało, czy dużo, no bo oczywiście zależy...
Ja pani odpowiem, jakby odpowiedział analityk gospodarczy. Mhm. To zależy.
No więc właśnie to chciałam powiedzieć, że to zależy, jakie to są umowy, bo nie ilość, tylko ich jakość się liczy. Natomiast dlaczego uważam to za najważniejsze? No z bardzo wielu przyczyn. Po pierwsze, że ten spór historyczny, który zaowocował pewnym kryzysem w stosunkach sąsiedzkich, może jednak uda się odłożyć naprawdę jako spór historyczny, a w realizacji polityki takiej właśnie sąsiedzkiej, dobrosąsiedzkiej jednak gospodarka i ekonomia wezmą górę, czyli ta rzeczywistość, bo niestety mogła nastąpić pełne storpedowanie tejże konferencji. To po pierwsze, to by też mogło zaowocować tym, co zwłaszcza na przykład minister Przydacz komentował nie w sposób oficjalny, ale na swoim oficjalnym profilu, co jest kompromitacją lub nie rządu i prezydenta Zeleńskiego. Więc widać było, w jaki sposób też prezydent stara się co może to utrudnia, mówiąc krótko i to nie patrząc na żadne tutaj
nie
ograniczenia.
Wiem, o który wpis pani chodzi, ja w tym tygodniu...
Co jest kompromitacją, że zaproszenie było od premiera Tuska i prezydenta Zeleńskiego, skoro tamten nie przyjeżdża, no to widać, jakie mamy stosunki, relacje i tak dalej.
Ja już tak, akurat miałem okazję w tym tygodniu rozmawiać na ten temat. I to nie dlatego, żebym z panią nie chciał o tym rozmawiać, ale wydaje mi się, że zaryzykuję taką tezę, że może rzeczywiście już wszystko, co trzeba było powiedzieć o panu przydaczu, zostało powiedziane. Nie tak, że może idźmy kawałek dalej, bo...
Kropka.
Tak, dziękuję za wyrozumiałość i zrozumienie. Czyli Gdańsk, no, ale oczywiście nie da się pominąć tej części politycznej, to znaczy tej próby pewnie zmniejszenia rangi w konferencji w Gdańsku. Prezydent Zełenski nie przyjechał. Trudno nie znać kontekstu, czy trudno pominąć kontekst, jakim była spór o order, ale przede wszystkim pierwsza decyzja prezydenta Zełenskiego, też o tym warto pamiętać, czyli o nadaniu jednej z jednostek wojskowych na Ukrainie imienia bohaterów UPA. To dla nas trudne do zaakceptowania i bolesne.
Znaczy, to jest nieakceptowalne dla nas, dlatego tak. Też powiedziałam, ten spór historyczny, prawda? Czy on zaważył, czy też nie zaważył, bo też musimy pamiętać o tym, że te kwestie historyczne były, są i będą i one nie znikną. Możemy je próbować oczywiście mówić o nich, nagłaśniać, pokazać skalę też i bólu i tejże historii. Natomiast one będą, tak? To się wydarzyło i to między nami jest. Natomiast pytanie, co potrafimy z tym zrobić i jak możemy dalej z tym postępować. I ja twierdzę, że reakcja naszego prezydenta była nie, w moim przekonaniu głębokim nad reakcją. Niepotrzebnie powiedział o odebraniu tego medalu. Orderu. I to, co się wydarzyło później z obrażaniem teraz poszczególnych osób, odsyłaniu tego czy przez tego czy innego posła, byłego czy obecnego, no po prostu jest złą polityką. I to jest jakby jeden ten wymiar. Ale drugi ten wymiar, o którym wspomniałam i po to w ogóle wspomniałam na przykład o panu ministrze przydaczu, to postawa prezydenta, który niestety ponownie pokazał, że polityka międzynarodowa jest w wykonaniu czy to prezydenta, czy kiedyś Prawa i Sprawiedliwości wykorzystywana i wykonywana właściwie przede wszystkim na użytek wewnętrzny. A oprócz tego pokazał jeszcze jedno, że jeżeli może gdzieś włożyć przysłowiowy kij w szprychy rządowi, to na pewno to zrobi. Więc cała ta sekwencja tych zdarzeń nie może pozostać tutaj bez komentarza i niezauważona.
Jasne, rozumiem, a już używałem tego argumentu w trakcie tego wydania wywiadu politycznego. Z kolei w rankingu zaufania pan prezydent Nawrocki jest nieustająco liderem.
Ale to chyba jest oczywiste. Nie pamiętam, który prezydent nie był liderem.
Słuszna uwaga. Chociaż to przy okazji, korzystając z naszej rozmowy i zwróciło moją uwagę, nie wiem, czy to ma znaczenie, no jakiś kurs socjologii odbywaliśmy, ale nie wiem. Jest ranking zaufania publikowany przez Ibris dla Onetu i tam rzeczywiście prezydent Nawrocki jest tym liderem zaufania i ma oczywiście dużo tych też wskazań negatywnych, ale przeważają te dotyczące zaufania. Są oceny dla premiera Sikorskiego, premiera Tuska, marszałka Czarzastego, byłego premiera Morawieckiego, premiera Kosiniaka-Kamysza i pojawia się w czerwcowym rankingu Rafał Trzaskowski, który ma tym razem bardzo dużo negatywnych ocen. Nie ufam i ufam. I chciałem sobie sięgnąć do wcześniejszych badań, żeby porównać. No, skoro teraz ten Trzaskowski wypadł, można powiedzieć, tak źle, to jak wypadł w poprzednich. No i spojrzałem na maj i kwiecień i go tam nie znalazłem. Po prostu go nie było w tych badaniach. A teraz się nagle pojawił i okazuje się, że wypadł nikt bardzo źle. Ja bym wolał mieć ciągłe porównanie, bo to by mi ułatwiło tak ułożenie sobie historii jak z danymi gospodarczymi. Jak one się zmieniają, no to zawsze jak jest ciąg danych, to jest trochę lepiej. A tu proszę, nie ma.
Nie wiem, co o tym myśleć. Znaczy, nie wiem, jakiś pan jest bardzo wymagający i czepia się pan, prawda, również o metodologię, a tak całkiem serio. To jest bardzo dobrze, że zwrócił pan na to uwagę, bo to też pokazuje, w jaki sposób podchodzimy do danych i czy umiemy je weryfikować jako odbiorcy, czy też nie. Dlaczego dzisiaj jest to nazwisko? Czy w wyniku afery w Szpitalu Południowym, czy nie? Czy badanie było na próbie ogólnopolskiej, czy nie? No bo wszyscy wcześniej wymienieni kandydaci są politykami dzisiaj ogólnopolskimi i w takim badaniu ma uzasadnienie badanie, tak? Sprawdzanie tego. Nie słyszałam, żeby prezydent Trzaskowski kandydował na jakieś ogólnonarodowe czy ogólnopubliczne stanowisko.
W każdym razie w tym roku. Tak, no nie kandydował. Ale znalazłem też jeszcze jedną ciekawostkę, jeśli możemy też poświęcić czas w tym podsumowaniu tygodnia na taką właśnie taki punkty, które nazwałbym ciekawostki. Polska 2050, to jak słyszy pani, to myśli sobie, oho, ma tam jakąś ciekawostkę?
Nie, wywołuje to nam uśmiech, no bo jeżeli jesteśmy, znaczy tak, ważniejsze od tego oczywiście jest Szpital Południowy, powiem tak hasłowo, do którego za chwilę myślę, że wrócimy. Natomiast jak słyszę taką ciekawostkę o Polsce 2050, to nie budzi to we mnie zainteresowania, tylko uśmiech.
Spróbuję powiedzieć, co to za ciekawostka. Otóż Polska Agencja Prasowa donosi, powołując się na swoje źródła, że pan marszałek Hołownia chce zostać szefem klubu parlamentarnego Polska 2050. Dlaczego mówię, że to ciekawostka? Bo w ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że zrezygnował z bycia wiceprzewodniczącym Polski 2050. Być może nawet nie wszyscy zauważyli, że po tym, jak przestał być przewodniczącym, to stał się wiceprzewodniczącym. Przestał być wiceprzewodniczącym, a teraz chce zostać szefem klubu parlamentarnego.
To dołóżmy do tego jeszcze ciekawostkę, że stowarzyszenie, tak? Teraz są modne stowarzyszenia, że stowarzyszenie jakieś swoje też chyba założył czy zakłada. Ale jeżeli jesteśmy w kategorii ciekawostek z tego tygodnia, to wydaje się jednak istotniejsze i warto odnotowania, że Mateusz Morawiecki organizuje takie spotkanie stowarzyszeniowe, gdzie jednak nie wszyscy dostali te zaproszenia. Więc rozumiem, że ten aksamitny rodzaj rozwodu bądź też wyrzucenia trwa. I moim zdaniem to ma znaczenie i to jest informacja. Ponieważ w moim przekonaniu, jak patrzę na to tak całościowo, i tutaj mogłabym się też pochylić, czy to nad Hołownią, czy nad obecną przewodniczącą Dołczyńską
Nałęcz. Też mam ciekawostkę o pani premier.
No właśnie, czy tutaj coś nam się na scenie nie będzie wspólnego klarowało.
Z Mateuszem Morawieckim, tak? Który ewentualnie wyjdzie z PiSu. Wiem, dlatego że mam wrażenie, te ciekawostki, od których zaczęliśmy przy panu Hołowni, o tym, że chciałby być szefem klubu, związane są chyba z jakimś rozczarowaniem, postępowaniem pani Połczyńskiej-Nałęcz, więc ja nie wiem, czy on by wspólnie z nią, jeszcze z kimś innym, miał jakieś nowe formacje budować. Natomiast no popularność pani minister Połczyńska-Nałęcz też zyskała w ostatnich dniach. Ja to z opóźnieniem zobaczyłem. Jest w podcaście Jakuba Wiecha. Tam zadała takie pytanie, na które też odpowiedziała, czy Polacy chcą piątego rządu Donalda Tuska. Zastanowiło mnie to. Ja szybko też policzyłem, że piąty rząd to byłby gdzieś w 2031, bo teraz jest trzeci, czyli po wyborach w 27 byłby czwarty, no to tego piątego w 31 to podejrzewam, że naprawdę już mogą nie chcieć Polacy. Nie wiem, co pani minister Nałęcz-Pełczyńska miała na myśli.
Pełczyńska-Nałęcz.
O swoim szefie, bo jednak premier jest gdzieś tam po linii też szefem ministra. Strasznie.
Ale to jest i to jest ciekawostka, bo może jednak, bo tak, pytanie o lojalność w koalicji i lojalność do swojego szefa, jakby nie było, i do większości.
W odpowiedzi uśmiecham się, nie widzimy się, więc opowiadam pani, że się właśnie uśmiecham, jak słyszę o lojalności w koalicji.
W koalicji, ale szczerze mówiąc, ja nie dostrzegam głębszej nielojalności przy pozostałych przy pozostałych członkach czy przy pozostałych partiach. Natomiast to mógł być taki wybieg. No przecież oczywiście, że życzę czwartego rządu, ale o piątym już nie marzę. To
nie,
mówię
z
przekąsem.
Nie sądzę.
To mówię z przekąsem, ale to mi przypomniało, że u Państwa na antenie była bardzo ciekawa wypowiedź Adriana Zandberga, który na pytanie o możliwą koalicję z Pełczyńską na Łęcz wcale tak jednoznacznie się nie odciął.
Wczoraj
raczej
był gościem Dominiki Wielowiejskiej, tak?
Tak, i to nie było takie jednoznaczne. Dało mu się oczywiście od razu odbić piłeczkę albo Platforma, ale to pytanie, bym powiedziała, pozostało z takim pewnym niedosytem.
Sporo tematów znaleźliśmy do tego podsumowania, ale słusznie pani mnie napomniała, że Szpital Południowy również powinien się pojawić. Został na koniec, mamy 35 sekund, więc proszę powiedzieć, jakie są pani przewidywania politycznego rozwoju sprawy wokół Szpitala Południowego, pani doktor?
Znaczy, przede wszystkim myślę, że zostały pewne rzeczy nakreślone, wyjaśnione, natomiast politycznie to może pociągać za sobą jednak próbę jakiejś reformy. Przypomnijmy, że od 1 lipca są kolejne podwyżki dla lekarzy. Politycznie pytanie brzmi, czy premier zdecyduje się, odważy się na reformę, czy też nie. Bo to nie chodzi tylko o to, żeby wiedzieć, ile lekarze zarabiają. Ograniczmy to do płac z NFZ-u, prawda? A nie do wszystkich. Przeprowadźmy na ten temat jakiś rodzaj debaty, ale czy to pociągnie za sobą tego rodzaju zmiany?
Pytała. A odpowiedź, mam nadzieję, będziemy wspólnie tworzyć i przede wszystkim obserwować rzeczywistość. Pytała pani doktor Anna Materska-Sosnowska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Pani
dziękuję
doktor, również.
Dziękuję. To był wywiad polityczny, piątkowy wywiad polityczny. Kończymy już teraz. O godzinie 18 wraca TOK 360. Wywiad polityczny przygotował Jakub Żebrowski, realizował Michał Brodowski. Bardzo dziękuję. Adam Mozga i Marietta Wiśniewska. Punktualnie 18 z państwem. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
Reklama.
Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złote 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką krakersy Top. Różne rodzaje 300 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończą chipsy Top. Karbowane Spicy. Różne rodzaje 150 gramów. 3,49.